7.40, poranek wnet, 2 stycznia 2018 roku. To była diagnoza polityczna. W studiu cały czas jest z nami ksiądz Mariusz Boguszewski, który już musi zaraz uciekać na zajęcia, więc za chwilę księdza wypuścimy. Jest też kolejny gość, Krzysztof Jabłonka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Proszę księdza, sprawa uchodźców stała się elementem polemiki politycznej z perspektywy doświadczeń księdza jako kapłana, który pracuje w tym obszarze jakby bezpośrednio i widzi, co się dzieje. Co powinno zrobić takie państwo jak Polska?
Takie państwo jak Polska powinno zrobić to, co powinien zrobić każdy człowiek, a więc dotrzeć do źródła problemu i próbować to źródło problemu rozwiązać. Dlatego, że jeżeli wchodzimy na poziom, że tak powiem, już tak bardzo wysokiej rozmowy, bardzo decyzyjnych konkretów, to trzeba rzeczywiście patrzeć o przyczynach tego wszystkiego. Skąd się bierze uchodźca? Skąd się bierze ten problem, który przed nami staje? Dlatego, że jeżeli przychodzi ktoś do naszego domu i puka do naszego domu, to absolutnie trzeba ten dom otworzyć. To jest bezdyskusyjne. Natomiast to jest sprawa konkretności. Natomiast my musimy patrzeć perspektywicznie. Jesteśmy dzisiaj właśnie na początku roku. Musimy patrzeć o rozwiązaniu problemu. Musimy widzieć, jak ten problem wreszcie zakończyć. Skąd on się wziął. A więc patrzymy, kto to zaczął. Docieramy do konkretnych ludzi, do tych zbrodniarzy, do tych terrorystów, do tych morderców, którzy to rozpoczęli, i trzeba wreszcie ich zauważyć, ich rozliczyć i wtedy zobaczyć, gdzie tak naprawdę jesteśmy, w którym momencie historii czy też geografii świata. Natomiast to, co my proponujemy jako Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, to absolutnie zobaczyć tego drugiego człowieka, konkretną jego problem i pomóc mu ten problem rozwiązać, przed którym on stoi.
Bardzo dziękuję. Ksiądz Mariusz Boguszewski, Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Studenci zdaje się, że już czekają, bo jest 2 stycznia i rok akademicki ruszył. Bardzo dziękujemy za wizytę.
Bardzo dziękuję panu, bardzo dziękuję wszystkim tutaj w studio i życzę też wszystkiego dobrego na nowy rok i oby rzeczywiście był to rok pełen pokoju i zadowolenia z tego, że jesteśmy jedną wielką rodziną.
Bóg zapłaci.
Bóg zapłaci.
I do zobaczenia. Proszę państwa, jest 7.42 i rozpoczął się rok 2018, to jest rok niepodległości. To jest bardzo ciekawy rok, bo to jest oczywiście rocznica dla Polaków bardzo ważna, stulecie odzyskania niepodległości, ale to jest też rocznica dla bardzo wielu krajów i dla bardzo wielu narodów europejskich. Chyba nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ile tych rocznic będzie, ale jest z nami człowiek, który zdaje sobie sprawę, a nawet policzył te wszystkie rocznice. Krzysztof Jabłonka, dzień dobry jeszcze raz.
Witam serdecznie państwa. Ja już od dłuższego czasu monitoruję, dokładnie od 4 lat, że zbliża się wyjątkowa w skali historii Europy rocznica, porównywalna z wiosną ludu w 1848 roku i nie przez przypadek 1918 jest 70 lat potem. Ja zbadałem koniunkcję między tymi wydarzeniami i doszedłem do wniosku, że te narody, które się przebudziły wewnętrznie, odzyskały język, odzyskały świadomość narodową, napisały swoją historię, odkryły swoje eposy narodowe jak Finowie, Kalewale, w 18 roku odzyskują niepodległość, stają się już podmiotami Europy. I jest to na tyle ważny fakt, a nam znika to z perspektywy, ponieważ przechodzimy szybki kurs przygotowania do własnej niepodległości. Oczywiście najpierw się trzeba nauczyć abecadła, żeby przeczytać pana Tadeusza, ale warto wiedzieć, że takie eposy jak pan Tadeusz istnieją w 18 narodach Europy.
Które z tych narodów, bo były takie, które odzyskały niepodległość, odzyskały swoje państwa, a były takie, które tak były efemeryczne. Przez chwilę usiłowały po tym rozpadzie dawnego świata tych imperium coś zbudować, potem przyszło imperium sowieckie, nowe, a może właśnie stare, tylko odrodzone i zrobiło z tym porządek. O tych narodach się pamięta najmniej.
To znaczy istnieje skrócenie perspektywy. Wszystkie narody w zasadzie odzyskały pewną formę podmiotowości. Jedne ją utrzymały, drugie nie dały rady utrzymać. Trzecie weszły w formę federacji. Trzy są takie grupy. Nie lekceważyłbym żadnej. Żaden z narodów nie był efemeryczny, znaczy nie przestał być narodem potem. Wszystkie dzisiaj są niepodległe. Natomiast no po prostu niektóre narody były za blisko wschodu i przegrały swoją bitwę warszawską. Gdybyśmy ją przegrali, bylibyśmy dokładnie w sytuacji Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Armenii czy Azerbejdżanu. Wpadlibyśmy do tego kotła sowieckiego. Myśmy się obronili, ale nie tylko my. Obronił się cały filar Międzymorza, ja go nazywam kręgosłupem Europy. To jest od Finlandii do Grecji. Grecja jest oczywiście od XIX wieku niepodległa, ale opiera się jakby to wszystko na skandynawsko-bałkańskim filarze. I tutaj kilka słów już wprowadzenia w temat. Otóż 10 narodów odzyskało niepodległość, proklamowało, tutaj trochę trzeba to odróżnić. Proklamacja nie zawsze jest odzyskaniem. Na przykład Słowacja proklamowała, ale Węgrzy dalej chodzili po ulicach i trzeba było czekać na armię czeską, która ich przeprosi stamtąd. Oni zresztą wyszli bez walki. Natomiast i zamieniło się to w federację zwaną u nas Czechosłowacją. Tych 10 narodów, no to przede wszystkim Finlandia jako pierwsza. Potem kolejno jest Litwa, Estonia. W tym jesteśmy również my. Wreszcie Islandia i Irlandia na końcu. Irlandia dwukrotnie odzyskuje niepodległość. Raz właśnie proklamuje, jako ostatnia w 1919 roku, 21 stycznia, zebrał się Sejm Irlandzki w myśl porozumienia z Brytyjczykami, że po pierwszej wojnie te sprawy zostaną załatwione i zostały załatwione. Niestety, i to z intrygi brytyjskiej, doszło do wojny domowej, podziału i 3 lata później, w 22 roku, Irlandia zostaje wydzielona, północna Irlandia, a reszta staje się tak zwana wolnym państwem irlandzkim, czyli Commonwealthem Europejskim w stosunku do Brytanii. Dopiero w 1947 roku Irlandia staje się republiką. Natomiast trzon 5 państw wchodzi w federacje sąsiedzkie. To już wspomniana Słowacja i tworzy znaną nam jeszcze z dzieciństwa Czechosłowację. Kiedyś jeden z korespondentów Wyścigu Pokoju mówi, Czechosłowak wjechał na metę. A ktoś pyta, Czech czy Słowak? No nie ma Czechosłowaków, jest albo jednym narodem, albo drugim. Drugim narodem była Mołdawia, którą zajęli Rumuni i która weszła w ścisłą, a na koniec właściwie już w całkowitą inkorporację z tak zwaną Wielką Rumunią. No i wreszcie 3 kraje bałkańskie, Słowenia, Chorwacja i Bośnia, stworzyły razem z Jugosławią tak zwane SHS, czyli Królestwo Serbów, Chorwatów, Słoweńców, w 1929 roku przyjęło imię Jugosławii. No a 5 zostało podbitych przez Związek, wtedy przez Rosję Sowiecką, jeszcze nie było Związku, a mianowicie no, pierwsza pada Białoruś, podzielona między Polskę a Rosję, potem Ukraina i na końcu Azerbejdżan, Armenia i Gruzja. Gruzja pada w 1921 roku, już uznana przez wszystkie kraje Europy. Pamiętam, że w takim centrum Kennedy'ego w Stanach Zjednoczonych wisiała flaga Gruzji. Pierwszy raz w życiu ją tam zobaczyłem. Także i tak się właściwie zamyka rzecz. Wyjątek stanowią Węgry, które nie przyjmują jakby 18 roku za swój dzień niepodległości. Oni to przynoszą do Wiosny Ludów właśnie. Natomiast jest to dzień ich suwerenności, czyli zerwanie Unii z Austrią, która nie była do końca równoprawna. No i Węgrzy muszą od tej pory są suwerennym narodem, no, oddzielnym
dla
narodem.
Dla nich jest to też rocznica tej strasznej traumy.
Ale to 2 lata później. To
tak, no, ale jakoś pewnie im się to kojarzy też, więc raczej pewnie nie będą mieli czego świętować za bardzo.
Na pewno nie, ale ja bym ich zachęcał jednak, bo mieli coś w rodzaju rewolucji Astrów. Czyli przebudzenia się i proklamowania republiki. To jest odnowienie narodu z monarchicznego myślenia na myślenie republikańskie. Niestety to padło pod Sowiecką Republiką Węgierską, a potem przyszedł monarchizm Hortego, no i była taka monarchia bez króla.
W zachodnioeuropejskiej takiej refleksji, również amerykańskiej, jak się patrzy na pisma na przykład Kissingera, to ten wiek XIX to jest ten taki wiek idealny, wiek triumfu świata zachodniego, natomiast koniec I wojny światowej to jest i pierwsza wojna światowa to jest
śmierć
okres,
tego
tak,
czasu.
Śmierć tego czasu, śmierć tego czasu dobrego ładu i oni raczej nie patrzą na ten moment jako coś dobrego. Tymczasem dla nas no to jest ta wojna, którą modlili się poeci, prawda? Wojna wyzwoleńcza. Tutaj widać chyba pewne różnice w podejściu do historii.
Są po prostu 2 nurty. Nurt, który chce spokoju za wszelką cenę, a i nurt, który chce swobody za wszelką cenę. I te nurty się przeplatają. I widzimy, że Wiosna Ludów no, zdławiona w 1849 roku, przepraszam, wybiła w piękny sposób w 1918 roku, ale uporządkowała Europę w nowy, bardziej bym powiedział sprawiedliwy sposób. Dodam tutaj od razu a propos Katalonii, że czeka nas 3. taka właśnie burza, gdzie szykuje się 2. tyle państw w Europie. Moim ogromnym zdziwieniem było, że pod mapą polityczną naszego kraju, jak podświetlimy mapę narodowościową, to jest tak 2. tyle narodów, które oczekuje na jakąś formę swobody. No, to są użyczanie, których jest już coraz mniej, ale są. To są fryzowie, no Szkocja już się wypowiedziała, Walia też. To są narody, które kończą wiosnę ludów. Póki się ten proces nie zakończy, ja myślę, że on się na Lapończykach zakończy, którzy też potrafili w Sztokholmie postawić swoją ambasadę i wywiesić swoją flagę i mają swój hymn i wszystkie inne atrybuty. Tyle tylko, że my tego po prostu nie dostrzegamy.
Przed nami rok 2018. W Radiu Wnet na pewno będziemy mówić o tych wszystkich rocznicach, będziemy mówić o ich historycznym wymiarze, ale też ich współczesnych kontekstach. Audycja historyczna Krzysztofa Jabłonki jest w jakie dni?
W środę o 17:00 będziemy kolejno przechodzić przez, czyli jutro inauguracja. Ja przypomnę ten cały wachlarz, a potem kolejno się skupimy w pobliżu już rocznicy nad każdym z narodów. Ja tylko przypomnę, że cztery rocznice już przeszły, że zapoczątkowali Tatarzy Krymscy, którzy 25 listopada jeszcze 1917 roku proklamowali demokratyczną Ludową Republikę Krymu. Potem Finlandia w Dzień Świętego Mikołaja, 6 grudnia. Potem dzień po dniu 12 grudnia i 13 grudnia proklamowały dwa narody, które się jakby nie do końca od Rosji odrywały. To była autonomia wewnętrzna, ale z elementami niepodległości. To było państwo Idel-Ural, czyli państwo Tatarów i Baszkirów położone między Wołgą a Uralem i wreszcie Ałasz Orda, czyli Kazachstan. A przed nami stulecie niepodległości Ukrainy i Mołdawii prawie 22 i 24 stycznia.
No i przede wszystkim stulecie niepodległości Polski 11 listopada 2018 roku. Do tego czasu nieraz pewnie jeszcze będziemy o tych sprawach rozmawiać.
My na samym końcu prawie jesteśmy. Za nami jest jeszcze Łotwa, Islandia, Irlandia.
Może dlatego, że jesteśmy najważniejsi. Bardzo dziękuję. Krzysztof Jabłonka.
I zapraszam w środę o 17:00 na gawędę historyczną, jak zawsze.
My też zapraszamy. Dziękuję bardzo. Teraz znów czas na odrobinę muzyki. Doris Day. Radio Wnet, Poranek Wnet, 2 stycznia 2018 roku, jest godzina 7:55, taki dzisiaj trochę poranek, w którym bawimy się, a może nie bawimy się, tylko rozmawiamy o prognozach, co może się wydarzyć w tym roku, który właśnie się rozpoczął, roku niepodległości. Przy telefonie kolejny rozmówca, profesor Kazimierz Dadak, wykładowca amerykańskiego Hollins University ze stanu Virginia, ekonomista, tymczasem w Polsce w okresie świątecznym i poświątecznym w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego życzę panu redaktorowi i wszystkim słuchaczom w nowym roku.
Dziękuję bardzo. Ja też życzę wszystkiego najlepszego. Panie profesorze, gdybyśmy mieli pokusić się o takie spojrzenie na sytuację w globalnej gospodarce i jak może się ten świat rozwijać w tym roku, który właśnie się rozpoczął, to jak to wygląda?
Więc moim zdaniem prognozy są dobre, jeśli nie bardzo dobre. W zeszłym roku wszystkie największe gospodarki świata rozwijały się w całkiem przyzwoitym tempie, jeżeli nie w bardzo dobrym tempie. Strefa euro w końcu zaczęła funkcjonować jakoś. Jest to głównie wynikiem tego, że sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych jest dobra i w związku z powyższym eksport ze strefy euro do Stanów Zjednoczonych wzrósł. Niemniej jest to tutaj tak zwane sprzężenie zwrotne. Skoro sytuacja w strefie euro się poprawia, to i gospodarka amerykańska staje się mocniejsza. Bardzo ważnym czynnikiem są tutaj Chiny, które mimo rozlicznych, prawda, obaw rozwijają się bardzo dynamicznie. W zeszłym roku prawie osiągnęły tempo wzrostu 7%, więc to bardzo dobry wynik. Kolejna wielka gospodarka wschodząca, Indie, też rozwijają się bardzo dynamicznie. I nawet gospodarka, która przez ostatnie 25 lat była pogrążona w stagnacji, czyli Japonia, nabiera rozpędu. Program nakręcania gospodarki, powszechnie zwany jako Abenomics, skutkuje i także Japonia dołącza do tych pozostałych wielkich gospodarek. Skoro świat uprzemysłowiony się rozwija całkiem przyzwoicie, to w takim przypadku i te tak zwane rynki wschodzące rozwijają się w miarę dobrze, w szczególności eksporterzy surowców, ropy naftowej i na przykład rudy żelaza, Nigeria i Brazylia rozwijają się w przyzwoitym tempie, ponieważ ich eksport tych surowców rośnie. Także sytuacja ogólnie rzecz biorąc jest dobra, jeśli nie bardzo dobra, w sensie czysto gospodarczym. Natomiast są spore zagrożenia, powiedziałbym, natury politycznej. W Europie w tym roku, zaraz w marcu, na początku marca we Włoszech będą wybory i są oczekiwania, że partie, które są zdecydowanie przeciwko uczestnictwu tego kraju w strefie euro, dojdą do władzy. Więc jakieś zaburzenia tutaj we Włoszech, to w połączeniu z Brexitem, mogłyby wytrącić gospodarkę strefy euro z równowagi i doprowadzić do jakichś poważniejszych zaburzeń. Natomiast zdecydowanie takim największym zagrożeniem też natury politycznej jest sytuacja na Półwyspie Koreańskim, rozliczne próby nuklearne i próby z rakietami wykonywane przez Koreę Północną stanowią tutaj ogromne zagrożenie polityczne. Stosunki pomiędzy Chinami i USA tak czy siak już były dość, prawda, napięte po dojściu Trumpa do władzy. Ostatnio opublikowana strategia bezpieczeństwa narodowego wyraźnie wskazuje na to, że Chiny tutaj są potencjalnie wielkim rywalem Stanów Zjednoczonych, chcą zająć się pozycję Stanów Zjednoczonych na terenie Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego. W związku z powyższym jakieś dalsze tutaj napięcia na linii Stany Zjednoczone-Korea Północna mogłyby spowodować dalsze zaburzenia. Także ogólnie, jeżeli będę tym optymistą, to nie znaczy, że jakieś poważniejsze kłopoty nie mogą wystąpić.
Skoro mówiliśmy o strefie euro, przede mną dziennik Rzeczpospolita, gdzie jest apel kilku renomowanych, a przynajmniej znanych z mediów ekonomistów. Premierze Morawiecki, już czas na euro. Albo będziemy w strefie euro, albo w strefie wpływów Rosji. Przygotujmy się do przyjęcia wspólnej waluty. Tak piszą sygnatariusze listu otwartego ekonomistów do premiera. Czy pan profesor podziela takie podejście, że jest w tej chwili czas na przystąpienie Rzeczpospolitej Polskiej do wspólnej waluty?
A to jest bardzo, prawda, taki punkt widzenia, który można by uzasadnić na podstawach politycznych. Natomiast z ekonomicznego punktu widzenia udział Polski w strefie euro absolutnie nie ma żadnego uzasadnienia. Nic by nam to dobrego nie przyniosło. Wprost przeciwnie, podzielilibyśmy los właśnie takich krajów jak, powiedzmy, właśnie Włochy, czy Hiszpania, czy Portugalia, które po przystąpieniu do strefy euro tempo ich wzrostu gospodarczego bardzo wyhamowało. I tutaj absolutnie nie widzę żadnych korzyści dla Polski przystąpienia do strefy euro. Chyba że strefa euro przekształci się w taki system, jaki mamy do czynienia w Stanach Zjednoczonych, czyli nastąpi unifikacja strefy euro, powstanie jakiegoś rządu, który zbierałby podatki, ale to jest bardzo skomplikowana kwestia polityczna w strefie euro i w ogóle w Europie, także absolutnie nie zachęcam kogokolwiek do wstępowania do strefy euro, w szczególności Polski.
Wspominał pan o dobrej sytuacji ekonomicznej w Ameryce. Donald Trump w swojej kampanii wyborczej obiecywał reindustrializację Ameryki, obiecywał ożywienie amerykańskiej gospodarki i to, że Ameryka z powrotem zacznie produkować. Jak po roku jego rządów wygląda ta sytuacja?
No tutaj oczywiście trudno było się spodziewać jakiegoś przełomu. Reindustrializacja nie następuje, prawda, w ciągu roku, tylko to jest proces wieloletni, podobnie jak i proces deindustrializacji, to nie jest ta kwestia, prawda, tylko prezydentury Obamy, ale i dużo, dużo wcześniej się ten proces zaczął. Więc prezydent natomiast zanotował duży sukces, czy w ogóle partia republikańska, w postaci reformy systemu podatkowego. Zmieniono zasadniczo podatki zarówno od korporacji, jak i od osób, prawda, fizycznych. Bardzo uproszczono CIT, co na pewno tutaj poprawi sytuację wielu firm amerykańskich, w szczególności mniejszych. W ostatniej dekadzie wiele firm amerykańskich wręcz przenosiło do rajów podatkowych, ponieważ system amerykański podatkowy był tak skomplikowany i jednocześnie podatki były tak wysokie, że po prostu nie opłacało się mieć swojej bazy w Stanach Zjednoczonych. Także to ta reforma systemu podatkowego na pewno wpłynie pozytywnie na sytuację gospodarczą w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeżeli chodzi o podatki od osób fizycznych, to tutaj powiedziałbym, jest pewien niedosyt, ponieważ główne korzyści przypadną tym najbogatszym, temu tak zwanemu 1%. Ujemną stroną tej całej reformy, no to jest spodziewany wzrost deficytu budżetowego. W ciągu najbliższej dekady szacuje się, że ten deficyt budżetowy wzrośnie o ponad 1 bilion dolarów, więc to nie jest taka drobna kwota. I tym samym dług narodowy, który w Stanach Zjednoczonych jest wysoki, wynosi około 100% PKB, też wzrośnie, co nie jest zjawiskiem specjalnie korzystnym. Ponadto obniżenie podatków, bo do tego się sprowadza cała ta reforma, może spowodować przegrzanie gospodarki amerykańskiej. Na ogół podatki obniża się w sytuacji, gdy gospodarka zwalnia, natomiast gospodarka amerykańska raczej rozwija się dość dynamicznie, więc tutaj może dojść do pewnego jakiegoś przegrzania gospodarki amerykańskiej.
Na zakończenie pytanie polityczne. Prezydent Donald Trump, niezależnie od tego, że udało mu się wreszcie osiągnąć sukces natury legislacyjnej, cały czas boryka się z kłopotami, które mają korzenie jeszcze w kampanii wyborczej, w kontaktach rosyjskich jego współpracowników. W niektórych mediach mówi się wręcz o tym, że może to doprowadzić do usunięcia prezydenta z jego stanowiska. Jak pan sądzi, jak ta sytuacja polityczna wokół Donalda Trumpa rozwinie się w nadchodzącym roku?
No więc ostatni rok był dość burzliwy i przypuszczam, że najbliższy rok, czy w ogóle reszta prezydentury Trumpa będzie burzliwa ze względu na jego, prawda, no, sposób prowadzenia polityki. Natomiast nie spodziewam się, żeby on został usunięty ze stanowiska. To śledztwo na temat wpływu Rosji na wynik wyborów w roku 2016 zaiste jest tutaj, sprawia mu sporo kłopotów, ale byłbym w najwyższym stopniu zaskoczony, gdyby się okazało, że on czy ktoś z jego najbliższych współpracowników rzeczywiście spiskował z Rosjanami celem prawda, uzyskania wyboru. To byłoby w najwyższym stopniu zdumiewające i jak do tej pory nie ma żadnych poszlak, które by na to wskazywały, jakieś tam płotki, które miały udział w jego kampanii wyborczej, usiłowały nawiązać kontakty z Rosjanami, ale jak do tej pory nie ma żadnych dowodów, że jakieś, prawda, układy pomiędzy Putinem a Trumpem były zawierane. No, jego największym kłopotem to jest fakt, że on nie ma poparcia większości establishmentu, nie tylko w ogóle establishmentu, ale nawet w partii republikańskiej. Jest skłócony z wieloma czołowymi politykami z własnej partii, w szczególności z takimi poważnymi politykami jak senator McCain czy Graham. I tutaj to jest największy kłopot. W najbliższym listopadzie będą wybory tak zwane połówkowe w Stanach Zjednoczonych, czyli będzie wymieniony cały kongres i kilkudziesięciu senatorów. Będzie 1/3 senatu, 30 ponad senatorów będzie wybieranych ponownie. Więc tu istnieje groźba, że partia republikańska może stracić większość w którejś z kongresów, w szczególności w Senacie, gdzie ma przewagę tylko jednego głosu. Może dojść do tego, że partia demokratyczna uzyska większość i wtedy praktycznie dokonywanie jakichś dalszych reform, ustaw byłoby tutaj bardzo, bardzo utrudnione, jeśli wręcz niemożliwe, ponieważ wszyscy demokraci są zdecydowanie nastawieni kontra Trumpowi i tutaj naprawdę byłoby to bardzo niekorzystne dla jego prezydentury i w ogóle dla Stanów Zjednoczonych, gdyby partia demokratyczna doszła do władzy w którejś z kongresu.
Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Kazimierz Dadak, ekonomista, wykładowca Hollins University w Stanach Zjednoczonych, był rozmówcą Poranka Wnet, pierwszego w 2018 roku. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
Ja też dziękuję, do tego roku życzę.
I tak, proszę Państwa, minęła nam pierwsza godzina poranka, zaczęła się już 7 minut temu, druga godzina poranka, jest godzina 8:07.